pętla.
Zagrożenie narastało bardzo szybko, choć nie sposób określić bezpośredniej przyczyny. Być może sprawa zakupu niemieckiego planu mobilizacyjnego przekonała Stefana Majera, że Sosnowski zdradził. W tym czasie nasz kontrwywiad w Toruniu podjął obserwację niemieckiej siatki szpiegowskiej, która działała nieudolnie i nieostrożnie. Szybko zgromadzono dowody, ale kontrwywiad czekał na okazję, jaką byłoby osaczenie jednego z agentów w sposób nie dający żadnych wątpliwości co do charakteru jego współpracy z obcym wywiadem. W tym celu oddelegowano z centrali w Warszawie do Torunia jednego z oficerów, aby nadzorował operację. Agent został schwytany w momencie, gdy przekazywał Niemcowi materiały szpiegowskie. Był to porucznik Józef Gryf Czajkowski, poprzedni kierownik berlińskiej placówki IN-3. Po odwołaniu z Berlina osiadł na wsi pod Toruniem, ale jak się okazało, w dalszym ciągu pełnił tajną służbę, tyle że dla Niemców. Jego wina nie podlegała żadnym wątpliwościom. Kontrwywiad przejął 7 rolek filmów ze zdjęciami tajnych obiektów wojskowych. Czajkowski zdawał sobie sprawę, że grozi mu stryczek, więc podjął desperacką próbę uratowania się przed ostatecznością. Wyjaśnienia, które przedstawił w śledztwie, wydawały się całkowicie zmyślone. Zeznał, że nie mogąc zdobywać materiałów szpiegowskich w czasie swojej berlińskiej służby w IN-3, zgłosił się do Abwehry, proponując współpracę. Od tego czasu przekazywał do Warszawy wiele materiałów spreparowanych przez niemieckie służby. Pozostawało pytanie, czy poinformował Abwehrę o swoim następcy, Sosnowskim. Gryf Czajkowski zdecydowanie zaprzeczył. Mógł jednak podejrzewać, że Polacy coś wiedzą o namierzaniu szpiega przez Abwehrę, więc oświadczył, iż Niemcy zdają sobie sprawę, kim w rzeczywistości jest Sosnowski. Czajkowskiego skazano na śmierć 28 lutego 1933 roku. Poszedł na szafot, nie odwołując tych słów. W istocie zadał cios Sosnowskiemu. Oświadczenie, które mogło być czystym wymysłem, podsyciło atmosferę podejrzeń wokół polskiego szpiega w Berlinie. Jeżeli bowiem Abwehra zdawała sobie sprawę z charakteru jego pobytu, to znaczyło, że go kontrolowała. Żaden kontrwywiad nie pozwoliłby na wykradanie tajnych dokumentów, w dodatku tak wielkiej wagi jak plany mobilizacyjne. Sosnowski musiał więc zostać przez Abwehrę zwerbowany lub stał się nieświadomym wykonawcą planów niemieckiego kontrwywiadu. Bez względu na to, jaka była jego rzeczywista rola, której odkryć było nie sposób, jego działalność była szkodliwa, a materiał, jakie przekazywał, bezużyteczny. Tak mógł myśleć pułkownik Stefan Majer. W Berlinie wokół Sosnowskiego zaciskała się inna pętla, a on, brnąc w miłostki, nawet tego nie przeczuwał. Niebezpieczeństwo nie groziło mu ze strony agentek tak wartościowych jak Benita von Falkenhayn czy Irene von Jena, lecz kochanki, która niewiele ciekawych informacji mogła dla niego zdobyć. Była to 25-letnia tancerka i aktorka Lea Rosa Kruse, występująca pod pseudonimem Lea Niako. Zastanawiające jest, że w tym okresie, w czerwcu 1933 roku, Lea Niako przyjechała do Polski. Widać ją na 2 zdjęciach zrobionych przez reportera z koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny. Dlaczego? Robiąc zdjęcia do reportażu z uroczystości Bożego Ciała w Łowiczu, fotoreporter zwrócił uwagę właśnie na Leę Niako. Znana bywalcą berlińskich kabaretów, wystąpiła tylko w jednym filmie La Carta w 1933 roku, grając podrzędną rolę. A jednak fotograf odnalazł ją w tłumie i sfotografował w okolicznościach, które jednoznacznie wskazywały na miejsce, w jakim przebywała. Już wtedy Lea Niako współpracowała z niemieckim kontrwywiadem. Podobno pewnego dnia pożaliła się swojemu impresario, że Sosnowski szantażem zmusza ją do szpiegowskiej roboty. Ten powiadomił czym prędzej kontrwywiad, który przystąpił do rozpracowywania polskiego szpiega. Wszystko to działo się w okresie, w którym Lea Niako była w Polsce lub zaczęło tuż po jej powrocie do Niemiec. Czyżby stała się narzędziem w rękach szefów polskiego wywiadu, którzy w ten sposób postanowili zniszczyć Sosnowskiego, wydając go wrogowi. Pułkownik Stefan Majer nienawidził Sosnowskiego i był przekonany, że jest podwójnym agentem. Nie mogąc tego udowodnić, mógł tylko w jeden sposób przerwać szkodliwą, jego zdaniem, działalność swojego podwładnego. Jeżeli podejrzenia Majera były słuszne, Niemcy nie zrobiliby krzywdy Sosnowskiemu. Mogli go aresztować, aby nie zdradzić swojego agenta, a potem wypuściliby go lub umożliwili ucieczkę. Trafiłby do Polski, gdzie można byłoby go postawić przed sądem, a nawet skazać na śmierć. Jeżeli pułkownik Majer w ten sposób chciał rozprawić się z Sosnowskim, to jego plan się udał. Pozostaje jednak pytanie, dlaczego Niemcy aresztowali Sosnowskiego? Policja wezwana do pomocy przez Abwehrę, która wtedy nie miała jeszcze własnych oddziałów wykonawczych, wkroczyła do mieszkania Sosnowskiego przy Lietzow-Ufer wieczorem 27 lutego 1934 roku, gdy odbywało się tam przyjęcie dla kilkudziesięciu osób. Zatrzymano wszystkich, choć wkrótce trzech polskich dyplomatów i Lee niejako zwolniono. Dlaczego aresztowano Sosnowskiego? Zdemaskowany szpieg przestaje być groźny, a zyskuje szczególną wartość dla tajnych służb. Może uratować głowę tylko w przypadku podjęcia współpracy i ta świadomość może skłonić schwytanego do odgrywania nowej roli. Przy jego pomocy wywiad może podsuwać wrogom fałszywe informacje, wyrządzając ogromne szkody. Może rozpoznawać środowisko wywiadowcze, łatwo namierzać kurierów, nowych szpiegów i agentów. Jednym słowem, aresztowanie szpiega i osadzenie go w więzieniu jest ostatecznością, z reguły wymuszoną przez okoliczności. Jakie więc okoliczności skłoniły Abwehrę do wsadzenia Sosnowskiego do więzienia? Bez wątpienia stałoby się tak, gdyby Abwehra wiedziała, że Sosnowski został uznany za zdrajcę przez szefów polskiego wywiadu i wykorzystanie go do tzw. gry inspiracyjnej, czyli podsuwania Polakom fałszywych materiałów, nie przyniesie efektu. Kilka dni później aresztowano Benitę, Irenę i Renatę oraz Güntera Rudloffa. Skąd Abwehra o nich wiedziała? Nie ma najmniejszych wątpliwości, że Sosnowski nie zdradził swoich agentów, a ze wszystkich sił starał się ich bronić, gdy zostali aresztowani. Polski wywiad został oślepiony w momencie, gdy ruszała lawina. W Niemczech pierwszych 15 potajemnie wybudowanych czołgów Panzer I, pozbawionych uzbrojenia, wieży i górnej części kadłuba, wysłano do dwóch pułków Zossen i Ordrów jako pojazdy do nauki jazdy. Kierowca, wioząc czterech kolegów kursantów, mógł poczuć, jak prowadzi się prawdziwy czołg w terenie. W tym samym czasie zakłady Krupa otrzymały zamówienie na 135 czołgów tego typu już z wieżami i uzbrojeniem. W styczniu 1934 roku nadeszło kolejne zamówienie na 450 tych wozów bojowych. Hitler rozpoczął przygotowania do wojny, w której czołgi miały odgrywać główną rolę. Rotmistrz Jerzy Sosnowski stanął przed niemieckim sądem 5 lutego 1935 roku razem ze swoimi najbliższymi współpracowniczkami Benitą, Irenę i Renatę. Ich położenie było o wiele gorsze. Były Niemkami, urzędniczkami w Ministerstwie Reichswehry, a więc były związane tajemnicą wojskową, a zarzucano im zdradę stanu. Nie mogły liczyć na złagodzenie wyroku, który musiał być bardzo wysoki. Jerzego Sosnowskiego i Irenę von Jena sąd skazał na dożywotnie więzienie. Dwie pozostałe, Benitę von Falkenhayn i Renatę von Natzmer, skazano na karę śmierci. Adolf Hitler odrzucił możliwość aktu łaski. Lea Niejako podobno stanęła przed sądem, ale nie poszła do więzienia, a jej współpraca z kontrwywiadem pozostała tajemnicą niemieckich tajnych służb. W 1940 roku zagrała w propagandowym filmie Legion Condor, sławiącym udział hitlerowców w walkach w Hiszpanii podczas wojny domowej. Do takiej roli mogła być dopuszczona tylko aktorka o nieskazitelnej przeszłości. Również Günther Rudloff uniknął kary. Czy mogło to świadczyć, że został podstawiony przez Abwehrę i brał udział w rozpracowywaniu Sosnowskiego? Nie. To Sosnowski starał się go osłaniać. Ponadto Rudloff był w korzystnej sytuacji, gdyż jako funkcjonariusz kontrwywiadu mógł dowodzić, że kontaktując się z polskim szpiegiem, wykonywał swoją misję. Nie można wykluczyć, że uratował go Wilhelm Canaris, szef Abwehry, który przyjął to stanowisko, aby walczyć z hitleryzmem. On prowadził inną grę, w której Rudloff mógł odgrywać nieznaną dotychczas rolę. Został uratowany, ale nie na długo. Po zdobyciu Warszawy w 1939 roku oficer Abwery odnalazł w Forcie Legionów, gdzie mieściła się Centralne Archiwum Wojskowe, dokumenty, których analiza potwierdziła bliską współpracę Rudloffa z Sosnowskim. Aresztowany popełnił samobójstwo w więzieniu 7 lipca 1941 roku. Czas życia Benity von Falkenhayn i Renate von Natzmer biegł szybko. Przeniesiono je do cel na parterze w budynku numer 3 więzienia Plötzensee, nazywanego Domem Śmierci. Tam przetrzymywano skazanych na śmierć. Dwa dni po ogłoszeniu wyroku, 18 lutego, o świcie zbudzono obydwie więźniarki. Najpierw Benitę. Poprowadzono długim korytarzem na parterze biegnącym do niewielkiego dziedzińca, który z jednej strony osłaniał mur wysoki na 6 metrów. Do końca wierzyła, że ukochany Jurek uratuje ją. Być może miała nadzieję, że doprowadzi do wymiany za schwytanych w Polsce niemieckich szpiegów. On wykonał tylko piękny gest, wystąpił o zezwolenie na poślubienie Benity. Nie dostał zgody. Wciąż kochała Sosnowskiego, tak bardzo, że uważała, iż to jemu składa największą ofiarę swojego życia. W ostatnim liście pisała do niego:
Kochany Jurku, za kilka godzin będzie po wszystkim. W całym swoim życiu kochałam tylko ciebie. Wybaczam ci wszystko i mam nadzieję, że mnie także zostanie wszystko wybaczone. Może Najświętsza Panna Częstochowska, przed której cudownym obrazem modliliśmy się razem, pamiętasz? Wstawi się za mną. Benita.
Na niewielkim wewnętrznym dziedzińcu dwaj pomocnicy Kata podeszli do niej i wzięli pod ręce skute na plecach. Kat Karl Gröppler we fraku, cylindrze z białymi rękawiczkami stał dalej. Był głównym katem Niemiec z długą karierą. Zaczął tę pracę w 1906 roku, gdy splajtowała prowadzona przez niego pralnia. Przez wiele lat nie był zadowolony ze swych zarobków. Kontrakt, jaki podpisał w 1924 roku, określał, że będzie zarabiał 136 marek w złocie miesięcznie oraz 60 marek za każdą egzekucję. Jego problem polegał na tym, że egzekucji nie było dużo. W 1930 roku skarżył się, że zarabia mniej niż wynosi zasiłek bezrobotnego. Aż władzę w Niemczech przejęli naziści. Miesiąc później podpisał nowy kontrakt przewidujący dużo wyższe zarobki, ale przede wszystkim liczba skazanych, którym trzeba było obcinać głowy, znacząco wzrosła. Gröppler był tak zadowolony z nowej władzy, że witał skazanych hitlerowskim pozdrowieniem, aż Ministerstwo Sprawiedliwości zakazało mu takiego zachowania. Benita von Falkenhayn miała wysłuchać prokuratora w czerwonej todze, który wstał, aby odczytać.
Mam obowiązek poinformowania was, Benito von Falkenhayn, że wasza prośba o łaskę została odrzucona. Wyrok sądu, który skazał was na śmierć za szpiegostwo na rzecz obcego państwa i zdradę stanu, będzie teraz wykonany. Oddaję was w ręce kata.
Pomocnicy doprowadzili Benitę do pieńka, w którym wyżłobiono miejsce na głowę skazańca i unosząc jej ręce skrępowane na plecach, zmusili, aby uklękła. Gröppler podniósł topór, aby jednym uderzeniem odciąć głowę, która spadła do kosza podstawionego pod pieniek. Struga krwi popłynęła wyżłobionymi rowkami w podłodze do ścieku, gdy pomocnicy kata odciągnęli na bok bezgłowe ciało. Musieli szybko przygotować miejsce do kolejnej egzekucji. Renate von Natzmer wkrótce została wyprowadzona z celi na parterze, aby odbyć tę samą drogę, którą przeszła Benita. Rodzina Benity zdołała odzyskać jej ciało, choć regulamin nakazywał spopielenie. Trumnę złożono do rodzinnego grobowca na berlińskim cmentarzu tuż obok mauzoleum Manfreda von Richthofena, asa myśliwskiego z I wojny światowej. Jerzy Sosnowski został przewieziony do więzienia Brandenburg. Ocalił życie, co było całkowicie zrozumiałe. Obawiano się bowiem, że skazanie go na śmierć spotka się z odwetem ze strony Polaków, którzy u siebie skażą na śmierć niemieckiego szpiega. Sosnowski został unieszkodliwiony, a jego życie zyskiwało dla tajnych służb wartość. Można było go wymienić na złapanych w Polsce niemieckich szpiegów i tak się stało. W sprawę jego zwolnienia zaangażował się sam szef Abwery, Wilhelm Canaris, który doprowadził do uzgodnienia warunków wymiany Sosnowskiego na 7 szpiegów niemieckich schwytanych w Polsce.